Liza Serafin, dzień dobry. Przed nami kolejna Wielkanoc w pandemii, to niestety w tej trzeciej szczytowej fali. Dokładnie rok temu, właśnie w Wielki Piątek, Ministerstwo Zdrowia informowało, proszę sobie wyobrazić, pewnie mało kto z nas to pamięta, o niespełna 170 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatnio notujemy po kilkadziesiąt tysięcy w ciągu doby. Tkwimy w tej pandemii już ponad rok i różnie sobie z tą sytuacją radzimy, różnie na nią reagujemy. Często nawet sobie nie uświadamiamy, jaka jest ta nasza postawa i czy taka powinna być, co nam może pomóc. Dziś w Wielki Piątek poddajmy to refleksji, a pomoże nam w tym nasz gość, wybitny psychiatra, terapeuta, profesor Bogdan De Barbaro. Spytamy też Białostoczan, jak sobie radzą z pandemią i jak w tym roku będą wyglądać u nich święta. Proszę koniecznie zostać z nami. Zanim jednak połączymy się z naszym gościem, posłuchajmy, jak z pandemią radzą sobie Białostoczanie.
Jest ciężko na pewno, szczególnie dla takich małych dzieci, jak z nami są. Chodzą po ścianach, nie oszukujmy się.
Ale i młodzi też w sumie. Tak. Też potrzebujemy kontaktu z ludźmi.
Teraz jedynym miejscem, gdzie tak naprawdę możemy wyjść, to na przykład na spacer z dziećmi.
No myślę, że już po części się nauczyliśmy. Jest ciężko, ale jakoś musimy dać radę.
Jako społeczeństwo radzimy sobie fatalnie. Jak ja sobie radzę, teraz dobrze. Teraz dobrze, było gorzej. To była kwestia organizacji dnia i tygodni i miesięcy kolejnych.
Dla mnie nawet lepiej, bo nie lubię tłumów. W pociągach mniej ludzi.
Trzeba pracować, trzeba wychodzić na spacery, zadbać o zdrowie, unikać szpitali i czekać, aż to się skończy. Nie ma innego wyjścia, nie my decydujemy.
Ja myślę, że to na każdym się odbija i wszyscy mamy dość, ale jakoś próbujemy działać i zachowywać się normalnie. Czy jest trudno? No jest, jest to dokuczliwe. Dość pandemii. Bo to jeszcze dwa tygodnie, ostatnie dwa tygodnie. Także ja tutaj po prostu nie widzę tego końca i na tym polega problem.
Raczej dobrze sobie radzę, bo nie mam wyjścia, ale wiadomo, psychicznie jest już to męczące, że są non-stop jakieś ograniczenia, non-stop jakieś limity, no i ludzie mają po prostu tego dość. Nie tylko ja, ale także moja rodzina i znajomi.
Na pewno jest ciężko, ponieważ cały rok nie spotykaliśmy się z dziadkami i to jest ten największy problem, że jednak te kontakty rodzinne są utrudnione, bo kontakt telefoniczny nie zapewnia tej bliskości, którą możemy osiągnąć widząc się codziennie w domu czy odwiedzając się. A jak sobie radzimy? Musimy radzić sobie dobrze, bo trzeba się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości. I staramy się, wychodzimy na spacery. Dzieci mają o tyle trudną rzeczywistość, bo siedzą godzinami przed komputerem, korzystając z nauki zdalnej, więc musimy się odnaleźć po to, żeby się potem cieszyć tą rzeczywistością dobrą, która mam nadzieję jak najszybciej nadejdzie i będziemy się cieszyć, że już jest to wszystko poza nami.
Jednak smutno jest, bo mniej się ludzi spotyka, znajomych. Wyjście nie wszędzie są, czy do teatru, czy do kina, czy na siłownię, to jednak takie uciążliwe jest. No, ale trochę człowiek się przyzwyczaił już do tych warunków, no i wiadomo, że trzeba z tym żyć, póki pandemia ta nie zniknie.
Praca wygląda zupełnie inaczej niż przed pandemią. Jest gorzej, jest ciężej i trudniej psychicznie. I na pewno grafiki trudniej dopiąć, w ogóle personalne problemy sprzętowe, finansowe.
Jest bardzo ciężko i jest coraz gorzej psychicznie. Moim zdaniem, jak to tak jeszcze będzie dłużej, to mogą być z tego powodu naprawdę i kłótnie rodzinne, i depresje, i finansowe sprawy, i wszystko naraz.
No różnie sobie radzimy, raz lepiej, raz gorzej, ale musimy się niestety dostosować do zaistniałych sytuacji, no więc radzimy sobie tak, jak umiemy.
Radzimy, bo jest rodzina, bo są przyjaciele i rozsądek w głowie jeszcze. Dostosowujemy się do wszystkich zakazań, ponieważ jest tak, a nie inaczej, to rozsądek musi być zawsze górą.
Jakoś sobie daję radę. To, co trzeba wyjść, to oczywiście robię zakupy. Wychodzę, większość spędzam w domu, ale nie narzekam. No oczywiście, że chcę się wyjść do ludzi, chcę się spotkać z znajomymi, ale no niestety trzeba te obostrzenia stosować.
Na pewno nikomu nie jest lekko. Jestem studentem i studiowanie zdalne nie jest przyjemne i też frustruje to strasznie.
No rok to był niewątpliwie dla wszystkich wyjątkowy i nie sądzę, żeby dla kogokolwiek był łatwy. Nie tylko trudno przyzwyczaić się do samych obostrzeń, które na pewno ograniczają w jakiś sposób naszą działalność, aktywność, ale to jest świadomościowo, psychologicznie proces zwykle taki, który powoduje, że rodzą się różnego rodzaju obawy, lęki. Myślę, że większość nie tylko Polaków, ale ludzi na świecie tego typu wrażenia po tym roku zapewne ma. Dalej jest ciężko, ale oczywiście jak wszystko, co trwa jakiś czas, powoduje, że coś się z tym człowiek oswaja. Natomiast brakuje takich normalnych i typowych zachowań, do których byliśmy przyzwyczajeni, typu wakacje, typu wyjazdy, jakieś koncerty, jakieś spektakle teatralne, więc adaptujemy się do warunków istniejących, natomiast no, czekamy z utęsknieniem, kiedy będziemy mogli mówić o jakiejś względnej normalności.
I takie są te pandemiczne doświadczenia Białostoczan, a za moment będziemy o tym rozmawiać z psychiatrą, terapeutą, profesorem Bogdanem De Barbaro. Kiedy ponad rok temu Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że oto mamy stan pandemii, pamiętam dokładnie te chwile, no nie wiedzieliśmy za bardzo, co to znaczy, co o tym myśleć i przede wszystkim jak to się przełoży na nasze życie, a dziś już doskonale wiemy. Co nie znaczy, że się z tym zupełnie oswoiliśmy, bo to wciąż jest coś absolutnie dla nas nowego. Do czego można porównać to doświadczenie, które właśnie od wielu miesięcy jest naszym udziałem? Z tym pytaniem zwracam się do naszego gościa, wybitnego psychiatry, terapeuty, profesora Bogdana De Barbaro. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam. No, każdy ma w swoim umyśle inne skojarzenia, ale nie przesadzając z dramatyzmem, powiedziałbym, że najbardziej to jest porównywane do sytuacji wojennej. Bo jest wróg, jest przeciwnik, który potrafi zadawać śmiertelne ciosy. Jesteśmy osłabieni przez tę wojnę, przez te bitwy kolejne. Co pewien czas mamy jakieś drobne zwycięstwa, ale w sumie front zmierza przeciwko nam. Więc dla mnie to jest takie skojarzenie z wojną. W dodatku jest to wojna o tyle niebezpieczna, że ten przeciwnik jest trudny do zidentyfikowania. Niby mamy swoje 21-wieczne rozumy, niby potrafimy na Marsa posyłać łaziki, a tutaj coś takiego malutkiego sprawia, że ludzie umierają i że są bezradni.
Nie mamy broni i zawodzą strategię, to jest niepokojące.
Tak, no w jakimś sensie małe sukcesy są, no bo mimo wszystko są szczepionki, mimo wszystko jest poszukiwanie lekarstwa, ale no to wszystko czyni też takie spustoszenie w naszym psychicznym krajobrazie.
Porównał pan ten czasy do czasów wojny, a więc takiego stanu, który dla większości żyjących osób jest znany tylko z historii. A doświadczamy tego na własnej skórze. Jakie postawy pan obserwuje wobec tej pandemii?
No, cały wachlarz możliwości, bo każdy z nas jest wyposażony w inny zestaw mechanizmów obronnych i w zależności od tego, jakie ma mechanizmy obronne i jakie ma, nazwijmy to, zasoby, to będzie inaczej odpowiadał. Na przykład będzie to taka odpowiedź, która polega na zaprzeczanie problemowi. To będą ci antymaseczkowi zwolennicy tezy, że nic się nie stało, albo że to wszystko wina Billa Gatesa i tym podobne teorie spiskowe. Druga możliwość to będzie trwoga obezwładniająca. Inna możliwość to będzie sięganie po humor i altruizm. To będą takie, powiedziałbym, dojrzalsze reakcje na to, co się dzieje. Ale humor nie taki, który drwi z wszystkiego, tylko humor taki, który pozwala na pewien, powiedziałbym, filozoficzny dystans do tego, co się dzieje. Humor, który nie lekceważy niebezpieczeństwa, ale nie daje się temu niebezpieczeństwu obezwładnić, przytłoczyć, osłabić, bo takie reakcje wydaje mi się, że są najczęstsze, plus taka reakcja zmęczenia, bo jak coś trwa tydzień, dwa, to jest czas na mobilizację, na może jakieś odruchy sprzeciwu, może odruchy lekceważenia, ale potem wracamy do normy. Jeżeli coś trwa ponad rok, no to staje się w tym sensie normalne, że codzienne. Pytanie, czy z codzienności zrobimy normalność, jeżeli ona jest tak przytłaczająca. Najbardziej by się chciało, żebyśmy sięgali po tak zwane reakcje dojrzałe, to znaczy skalibrować niebezpieczeństwo, reagować adekwatnie, być świadomym tego, co nam zagraża, ale nie dać się przytłoczyć temu, co nam zagraża, znaleźć jakieś rozwiązania, które nas nie przygniotą, tylko dadzą jakąś taką, powiedziałbym, furteczkę rozwojową. Chociaż to może brzmieć dziwnie, jak w takim, nazwijmy to, stanie wojennym chcieć się rozwijać, ale mimo wszystko jest to możliwe. Oczywiście nie lekceważąc tych dramatów, które przeżywają osoby pandemią bezpośrednio dotknięte. To jest coś, co nie zasługuje na takie lekceważenie czy dystansowanie. No, jest dramat, są ofiary śmiertelne, są ofiary ranne i te rany mogą długo trwać i się nie goić. Więc to jest jedna taka realistyczna ilustracja, jeden obraz ważny. Ale oprócz tego ważne, że to nie jest jedyny obraz, żeby się nie dać temu obrazowi, temu aspektowi dramatycznemu przygnieść, tylko dalej iść, jakoś iść szukając drogi dobrej własnej.
Wspomniał pan profesor o takiej mobilizacji, która towarzyszyła nam na początku pandemii. Teraz o tej mobilizacji chyba już nie możemy mówić. Chciałam nawiązać do przestrzegania obostrzeń. Obserwujemy, że ono niestety jest z tym coraz gorzej, co pokazują też chociażby ostatnie badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, bo przed rokiem ich przestrzeganie deklarowało 80% badanych, teraz już 60%. No ale jeszcze kiedy weźmiemy poprawkę na to, że te deklaracje często nie idą w parze z rzeczywistymi zachowaniami, co jest normalne, no to wygląda na to, że cóż, reagujemy nieadekwatnie do zagrożenia, które jest coraz większe. Z czego to może wynikać? Z tego zmęczenia?
Z jednej strony zmęczenia, a z drugiej strony określiłbym to jako niedostatek wyobraźni, bo gdyby to była taka sytuacja, że jest gorący piec, ja go dotykam i mnie bardzo sparzyło, no to ja go za chwilkę już nie dotknę. Natomiast tutaj ten związek między tym, co bezpośrednio boli, a tym, co powinno mnie wyposażyć w takie reakcje ochronne, nie jest taki jednoznaczny. Bo jak tutaj wytłumaczyć komuś, kto nie sięga swoją wyobraźnią po to, jak działa wirus, na czym polega jego groza, skoro on może powiedzieć, no idę sobie przez ulicę, nic mi nie grozi, tak robię od miesiąca i proszę, nie zachorowałem. Nazwałbym to pewnym niedostatkiem wyobraźni. Dodałbym jeszcze coś takiego jak umiłowanie wolności, która często bywa mylona ze swawolą. Tym się różni swawola od wolności, że w przypadku wolności obowiązuje mnie też pewien rodzaj odpowiedzialności. Czyli ja odpowiadam na rzeczywistość w sposób wolny, ale odpowiedzialny. Natomiast swawola to jest własna wola, taka, która rzeczywistość lekceważy. No i teraz jak ktoś jest już zmęczony tymi restrykcjami, jak ktoś nie doznał żadnego bezpośrednio ani w najbliższym otoczeniu dotknięcia dramatycznego koronawirusem, no to zracjonalizuje sobie zmęczenie i ochotę budowania tej swawoli tym, że bez przesady z tą epidemią czy z tą pandemią, skoro tak naprawdę to mi się nic nie dzieje. Więc powiedziałbym, że to jest połączenie braku wyobraźni z myleniem wolności ze swawolą. Antyszczepionkowcy bardzo chętnie szermują tym pojęciem wolności i używając tego pojęcia rozmywają istotny sens tego słowa, bo mylą, jak powiedziałem, wolność ze swawolą.
Najgorsze jest to, że oprócz tych antyszczepionkowców mamy jeszcze antymaseczkowców i antydystansowców, tak bym to ujęła. I to jest dla tych osób odpowiedzialnych i dobrze rozumiejących wolność po prostu no irytujące zwyczajnie. Tylko, że czasami jak się zwraca uwagę, to ci ludzie reagują agresją niestety.
To może zresztą być agresja jako skutek tych ograniczeń, frustracja, która prowadzi do agresji i potem ta maseczka poniżej nosa jest po to, żeby dostać jakąś uwagę strofującą i żeby móc zareagować gniewnie. Będzie to więc taka okazja do odreagowania agresywnego, czy gniewnego, czy wrogiego wręcz.
Rodzaj prowokacji?
Na te uciążenia. To niekoniecznie świadomej, ale w każdym razie pod tytułem co mi zrobisz. Każdy w sobie jakąś porcję gniewu ma. To jest gniew, który jest wtórny do tej frustracji. Jeżeli ja nie mogę realizować swoich potrzeb, takich zwykłych, na przykład społecznych, na przykład psychologicznych, na przykład biologicznych, to ja czując się sfrustrowany, reaguję gniewem. Ten gniew gniotę w sobie, ale on mnie uwiera i wówczas szukam okazji, niekoniecznie świadomie, do tego, żeby, jak to pięknie mówimy, odreagować, czyli wyrzucić ten gniew. No i maseczka pod nosem będzie dobrą okazją do takiego właśnie, jak to nazwaliśmy tutaj, odreagowania, czyli mogę krzyknąć albo odburknąć, albo zlekceważyć drugiego i mieć satysfakcję, że oto ja jestem wolny człowiek, a ten w maseczce to jakiś taki niewolnik restrykcji. No i to będzie połączenie tej agresji z niedostatkiem wyobraźni.
Cóż, nikt nie wie, jak długo będziemy musieli funkcjonować jeszcze w tej dziwnej, nienormalnej rzeczywistości, więc za moment o tym, jak sobie z tą pandemią radzić. Sparaliżowała życie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i od ponad roku to ona właśnie dyktuje warunki. Pandemia, z którą nie wiadomo jeszcze, jak długo przyjdzie nam żyć, zatem pytamy, jak to wszystko przetrwać. A to pytanie do naszego gościa, psychiatry, profesora Bogdana de Barbaro. Jak żyć, panie profesorze? Jak z tym żyć?
No, mam pewne przekonania, czy pewne domysły, co by tu było dobrze zrobić, ale boję się, że te zachęty, czy te, pożal się, dobre rady, mogą irytować, dlatego że one dotyczą właśnie tych, którzy nie zostali bezpośrednio zranieni przez koronawirusa, bo ci, co zostali zranieni koronawirusem, albo ci, którzy ponieśli straty, albo ci, którzy leżą pod respiratorem, no to mogą myśleć o tym, co za chwilę powiem, że to jest takie bezczelne wymądrzanie się. Więc ja na początku potrzebuję zastrzec, że nie lekceważę tego cierpienia, tych strat, tych ofiar i boleję, głęboko boleję nad tym, co się dzieje na froncie bezpośrednim. Nie należy pominąć tych, którzy na pierwszej linii frontu są, to znaczy czy lekarzy, czy pielęgniarki, czy sanitariuszy, którzy walczą o życie, tak jak słyszymy często, do utraty tchu. To jest coś niezwykłego. Natomiast ci, którzy jeszcze nie znaleźli się w polu rażenia, albo są w polu rażenia, ale na razie ze skutecznymi tarczami, czytaj maseczkami i społecznym dystansem, to tych bym chyba namawiał do tego, żeby dbali o kilka spraw. Oprócz tych rygorów, które są oczywiste z medycznego punktu widzenia. Otóż radziłbym zadbać o to, co nazywamy w psychologii, w socjologii siecią społeczną. Dystans społeczny, tak jak to jest nazywane w tych nakazach i restrykcjach, to jest te 1,5 czy 2 metry odległość między dwiema osobami. Ale to nie musi oznaczać dystansu społecznego tego, co jest kontaktem międzyludzkim, co jest spotkaniem chociażby wirtualnym, co jest rozmową, co jest podtrzymaniem przyjaźni, co jest niekiedy dawaniem wsparcia drugiemu. Jednym słowem, sieć społeczna jako sieć pewnej wspólnoty. I może to brzmieć tak jakoś patetycznie, ale głęboko wierzę, że jest to jeden z najważniejszych czynników przetrwania. Można wręcz powiedzieć, że doświadczenia osób z wojny właśnie o tym mówią, że to, co im pozwalało przetrwać mimo dramatu wojennego, to była właśnie sieć społeczna. Czy to rodzinna, czy to sąsiedzka, czy to sieć ludzi zgrupowanych dookoła wspólnych wartości. To było niezwykle podtrzymujące. A druga okoliczność, która wydaje mi się być równie ważna i dająca siły, będąca takim zasobem indywidualnym już, to jest to, co w psychologii określamy poczuciem sprawczości. Poczucie sprawczości to znaczy, żeby mieć jakieś wątki zadaniowe, żeby mieć jakieś sprawy, o których możemy pomyśleć, o tutaj coś dobrego zrobiłem, coś cennego dla siebie albo dla innych, a najlepiej i jednych i drugich, i dla siebie i dla innych. To może być taka świadomość, że moje czyny się przydają. A jeśli by odwołać się do wielkich słów, że dzięki małym moim kroczkom, czy dzięki małym moim zadankom, czynom, przybywa dobra na świecie. Ktoś by zaśmiał się, ile to może być dobra, jak jesteśmy ziarnkiem piasku na olbrzymiej plaży, ale właśnie to nam może pomóc przetrwać.
To chodzi o to, żeby zająć czymś głowę, odwrócić naszą uwagę?
Nie, nie tylko. To nie tylko chodzi o taką rozrywkę, czy taki relaks. To chodzi także o takie głębsze, powiedziałbym, spojrzenie na siebie i innych, żeby, ja wiem, że to brzmi tak patetycznie, jakoś jak z podręcznika etyki, ale żeby przybyło dobra dzięki temu, co ja robię. Może to być pomoc sąsiedzka, może to być też staranne zaplanowanie sobie czasu, takie zaplanowanie czasu, żebym ja mógł powiedzieć, no dzisiaj zrobiłem coś dobrego. Chociażby to było przeczytanie jakiejś książki, na którą nie miałem czasu niegdyś. Ale może to być też coś, co wcześniej w pogoni życia codziennego nie mogłem sobie pozwolić na takie zadanie. Ale żeby tu był pierwiastek, powiedziałbym, etyczny. To znaczy, że to będzie coś dobrego, a jeszcze, daj Boże, dobrego dla innych, no to da pewien rodzaj sensu. Chcę, żeby moje życie miało sens. A jeżeli mnie pandemia tak zapędziła w kozi róg i ja będę stał ze strachu skurczony i drżał przed pandemią, no to tego drżenia będzie we mnie przybywało. Natomiast jeżeli ja znajdę jakąś drobną cząstkę działania dla siebie, no to nie dam się steroryzować tej pandemii. Nie dajmy się steroryzować.
Niektórzy w tej sytuacji stosują taki mechanizm zaprzeczania, wypierania, wmawiają sobie albo w to wierzą, że pandemii nie ma, ale no, część z nas żyje w nieustającym lęku. Przed zakażeniem, chorobą, śmiercią, utratą najbliższych, ale też utratą pracy zwyczajnie. Jak sobie z tym radzić i czy można ten lęk jakoś oswoić?
Tutaj włącza się taka wiedza natury psychologicznej. Odróżniałbym lęk od strachu. Strach to jest taki stan, który pojawia się w obliczu zidentyfikowanego niebezpieczeństwa i ten strach podpowiada mi, co powinienem zrobić, żeby to niebezpieczeństwo zminimalizować. Przykładowo, jak ktoś widzi czerwone światło na skrzyżowaniu, to nie przychodzi ze strachu przed nadjeżdżającymi pojazdami. I to jest strach. I to jest bardzo pomocne, rzekłbym niezbędne wyposażenie człowieka, żeby unikać złych wydarzeń. I powinniśmy tym strachem się zajmować, skoro jest zagrożenie, to ja powinienem wymyśleć coś, co pomoże mi zminimalizować to ryzyko. Natomiast lęk to jest stan, powiedziałbym, bliżej nieokreślonego niepokoju, nasilonego, trwającego godzinami czy dniami. Czasami jest to atak lęku, ale to jest coś, co nas paraliżuje i co często ma bliżej nieokreślone źródło. Więc tutaj należałoby powiedzieć, że my mamy strach przed koronawirusem, ale wtedy możemy mówić o strachu, kiedy mamy to zidentyfikowane i kiedy przedsiębierzemy jakieś konkretne kroki, które nam zminimalizują ryzyko porażki. Wracając do pani pytania, strach to znaczy, jeżeli mnie grozi, że ja będę miał gorszą sytuację zawodową, to ja powinienem ułożyć sobie taki algorytm postępowania, taki zestaw konkretnych kroków, który mi pomoże zminimalizować te złe skutki. A gdybym się kierował tylko lękiem, no to właśnie ten lęk jest, jak to nieraz mówimy w tej frazie, lęk paraliżujący. Jedni mają sytuację dramatyczną i ja nie ośmielałbym się tutaj mędrkować, dawać jakieś rady tym, którzy z powodu pandemii stracili możliwość zarabiania. Ale gdyby do mnie przyszedł pacjent, który właśnie ma taką sytuację, to wtedy bym z nim rozmawiał o tym, jakie są jeszcze niesprawdzone możliwości poradzenia sobie. Oprócz tego, żebym był empatyczny do jego trudnej sytuacji, no to nie poprzestałbym na Ola Boga, tylko szukalibyśmy razem, co w takim razie można zrobić. Tutaj byłoby to miejsce na sprawczość i sieć społeczną. Sieć społeczna pomogłaby i poczucie sprawczości by się tutaj w tym miejscu przydało. A więc te dwie postawy, które by pomogły być bardziej zaradnym tym, którzy popadają w taki stan bezradności. Ale znowu muszę to powtarzać ciągle, bo nie chcę, żeby powstało wrażenie w słuchaczu, że nie doceniam tych dramatów, które towarzyszą wielu ludziom, którzy pracują w takim zawodzie, gdzie ta pandemia panoszy się i zabiera możliwość zarabiania. Wiele jest wszakże takich zawodów, gdzie co prawda jest zabrana możliwość bezpośrednia, ale można gdzieś w sąsiedztwie coś innego znaleźć.
Przed nami święta Wielkiej Nocy, kolejne pandemiczne święta i o nich już za moment będziemy rozmawiać. Jak przetrwać tę pandemię, która od ponad roku tak bardzo utrudnia nam życie? To podpowiada nam dziś wybitny psychiatra, terapeuta, profesor Bogdan de Barbaro. Panie profesorze, przed nami kolejne pandemiczne święta. Jak je przeżywać, żeby przede wszystkim, bo to teraz jest najważniejsze, było bezpiecznie, ale żeby też nie rezygnować z tego duchowego aspektu?
Jak dobrze wmyśleć się i wczuć się w istotę tego święta, to jest święto radosne. To jest święto, które w gruncie rzeczy jest fundamentem przeżycia duchowego. Tak się dzieje we współczesnym świecie, że ta duchowość nieraz idzie na drugi plan i pytanie, jak zrobić, żeby było przyjemnie, jest pytaniem ważniejszym niż jak zrobić, żeby było sensownie i niebanalnie. Więc możliwe, że dla wielu z nas święta będą okazją do tego, żeby przywrócić im tą głęboką wartość, to znaczy wartość w przypadku osób religijnych. To będzie wartość zmartwychwstania. Natomiast dla tych, którzy mają inny zestaw wartości czy inną ontologię, powiedziałbym, że jest to okazja do tego, żeby spotkać się ze sobą. Nawet jeżeli to będzie spotkanie w dwie osoby. Dawniej były spotkania rodziny szerokiej, kilkanaście osób, a dzisiaj być może to będą spotkania dwóch, trzech osób. I tam też jest miejsce na spojrzenie głębsze niż takie, które jest takim przebieganiem się po tym świecie zabawowo-rozrywkowym. Gdzieś być może jest sąsiad, który jest jedyny, samotny. I wtedy też jest okazja do tego, żeby do tego samotnego dotrzeć.
Wielu księży apeluje, żeby zrezygnować z niektórych tradycyjnych świątecznych rytuałów na rzecz bezpieczeństwa właśnie, ale wiele osób nie dopuszcza nawet takiej myśli. Jak przekonać tych ludzi, że jednak sytuacja jest wyjątkowa i jeżeli chcemy doczekać kolejnych świąt, to musimy jednak zachowywać się odpowiedzialnie?
Ja mam takie przekonanie, że rytuały są czymś ważnym, ale rytuał jest tylko pewnego rodzaju zewnętrzną formą. I jeżeli nam zależy na tym wymiarze głębszym, duchowym, niezależnie czy jestem ateistą, agnostykiem, czy osobą wierzącą, to sięganie po ten wymiar duchowy w gruncie rzeczy nie wymaga rytuału. Dlatego jakoś boleję, kiedy słyszę, że przedstawiciele Kościoła niedostatecznie wyraźnie podkreślają mocniejsze znaczenie duchowości niż samego zewnętrznego rytuału. I podobają mi się ci księża, którzy zwracają uwagę na sens głęboki, ten powiedziałbym metafizyczny, a nie ten, który polega tylko na takim powiedziałbym barwnym i zewnętrznym zachowaniu. To barwne, zewnętrzne zachowanie może być przyjemne, może dawać poczucie jedności, wspólnoty, i takiej celebracji corocznej, więc tym ważniejszej, ale jeżeli ma to nie ze sobą ofiary śmiertelne, to by to oznaczało, że ten rytuał de facto dewaluujemy i sprowadzamy tylko do zachowań zewnętrznych i to by znaczyło, że nie dostrzegamy tam tego pierwiastka głębokiego.
to może do nas przemówi, panie profesorze. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A teraz posłuchajmy, jak te święta, te pandemiczne wielkanocne święta będą wyglądać w domach białostoczan.
Na pewno będzie lepiej niż w roku ubiegłym, dlatego że w roku ubiegłym spędzaliśmy święta sami. Teraz będziemy spędzali je w najbliższym gronie, to znaczy wyłącznie z córką i zięciem. Oni oboje są zaszczepieni, my jesteśmy też dosłownie dwa dni po pierwszej dawce, więc z ostrożnością, ale już z większym entuzjazmem i radością, że będą to święta wspólne.
Na pewno z rodziną się spotkam. Mam też nieliczną, tak żeby będzie pasowało do tych obostrzeń.
Raczej wyjdzie mniejsze niż zwykle. Ale no jakieś tam grono rodzinne będzie.
Z obostrzeniami i w bardzo, bardzo wąskim gronie, czyli tylko tych najbliższych domowników, z którymi mieszkamy. Czy podejmiemy decyzję kontaktu z dziadkami? Nie wiem, nie jestem jeszcze do tego tak przekonana, ponieważ dziadkowie jeszcze są przed drugą dawką szczepienia. Nie wiem, czy będę podejmowała to ryzyko. Pogoda sprzyja temu, żeby wyjść na spacer, cieszyć się pierwszymi oznakami wiosny, widzieć kwiaty, widzieć ludzi, którzy się cieszą, dzieci, które się cieszą. Ale jednak ten smutek w nas zostaje, że jesteśmy częściowo oddzieleni od tych, którzy są nam bliscy.
Będziemy sami, nikogo nie zapraszamy, nigdzie nie idziemy, po prostu wystrzegamy się. Mimo, że ja jestem po pierwszym szczepieniu, mąż po dwóch, ale mimo wszystko zachowujemy dystans. No smutna niestety.
U mnie pojedyncze grono, że tak powiem, czyli sama z racji tego, że pracuję na oddziale covidowym. Mój tato nie jest zaszczepiony jeszcze, więc... Na razie chronimy się. Dosyć smutne, ale takie już, że czekamy na normalność, bo termin szczepienia gdzieś tam jest, więc liczymy na to, że się spotkamy niedługo.
Będziemy spędzać razem. Przekroczymy limit 5 osób, ale my już we trójkę staruszkowie jesteśmy zaszczepieni dwukrotnie, a więc no, w pewnym sensie jesteśmy już chronieni. No a dzieci mają kontakt tylko w zasadzie z nami, z rodzicami. Bo do szkoły nie chodzą, do przedszkoli nie chodzą, więc nie powinniśmy roznieść zarazy, ani się wzajemnie pozarażać.
U mnie w domu będą i też tylko będziemy w swoim gronie.
No, święta będą inne. Troszkę smutniejsze, no bo zazwyczaj spotykamy się w większym gronie. Mam też braci za granicą, którzy niekoniecznie będą mieli jak przyjechać. No, święta będą inne. Niestety.
Na pewno są inne, bo w tej chwili niestety tylko z mężem spędzam święta. Syn nie przyjedzie za granicą.
Na pewno inne. Zresztą nawet psychicznie inne, bo człowiek nawet taki nie ma jakby serca do tego. Ja sama widzę po sobie, że no to wszystko, nic nie cieszy. Albo może nie powiem, że nic, no po prostu mnie cieszy. No.
No cóż, mimo tych nie najlepszych nastrojów, jednak radosnych, pogodnych i przede wszystkim zdrowych świąt wszystkim Państwu życzę. I do usłyszenia już po świętach.